Platforma Obywatelska chce zmienić IPN, chce zmian w ustawie o IPN-ie. Dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o Instytucie trafia do Sejmu. Politycy opozycji, członkowie Kolegium IPN-u wskazują, że właśnie po jej przyjęciu nastąpi prawdziwe upartyjnienie IPN-u, a tymczasem to ma być rzekomo jeden z motywów zasadniczych zmian w ustawie o IPN-ie. Na naszej antenie witamy bardzo serdecznie pana posła doktora Zbigniewa Giżyńskiego, wykładowcę historii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo gorąco witamy, panie pośle.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziwi.
Panie pośle, jak pan odnosi się do tych propozycji zmian w ustawie o IPN-ie?
Są to propozycje niezwykle szkodliwe. Głównym ich celem i motywem politycznym, jaki kieruje inicjatorami tego projektu, jest moim zdaniem upolitycznienie IPN-u i dobranie się, tak mówiąc kolokwialnie, do funkcji prezesa Instytutu. Obecnie prezes Instytutu został wybrany przez Sejm kwalifikowaną większością 3/5 głosów przy poparciu wszystkich ugrupowań z wyjątkiem SLD, a kandydaturę tą musiało zgłosić Kolegium Instytutu. Ponieważ Kolegium Instytutu obecnie chciałby zgłosić, kiedy będzie kończyła się kadencja, kolejnego kandydata i Platforma Obywatelska obawia się, że nie będzie to kandydat, który będzie realizował polityczne dyspozycje tej partii, to postanowiła Platforma dokonać rzeczy następującej. Zmienić kształt kolegium, czyli doprowadzić do tego, aby zlikwidować kolegium w takim kształcie, jakim ono jest obecnie, i w to miejsce zrobić nowe ciało, na którego kształt będzie miała wpływ, a następnie wybrać zwykłą większością głosów, a nie tak jak to miało miejsce wcześniej, kwalifikowaną większością 3/5, takiego prezesa, jakiego ta partia ewentualnie przy poparciu swojego koalicjanta uzna za właściwego i posłusznego dyspozycjom politycznym płynącym od Platformy Obywatelskiej. No, to jest najgorsze z możliwych rozwiązań i to jest nic innego jak czyste upolitycznienie tej instytucji, która zwłaszcza od kilku lat dzięki aktywnej pracy historyków tam pracujących swoją rolę realizuje dobrze i nawet można powiedzieć, że z roku na rok coraz lepiej.
Panie pośle, czy nie jest to jakieś działanie odwetowe za publikacje na temat byłych prezydentów Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego?
Jest to bardzo prawdopodobne, zwłaszcza pan prezydent Lech Wałęsa wielokrotnie mówił, że nie daruje tego, co mu zrobiono. Pan prezydent Kwaśniewski w emocjach nazywał Instytut Pamięci Narodowej Instytutem Kłamstwa Narodowego. No, niektórzy politycy, którzy chcieliby za wszelką cenę tuszować swoją przeszłość w tych obszarach, którą uznają za niewygodne, no, zwalczają historyków, traktując ich jako swoich politycznych przeciwników. Ja nigdy nie miałem zarzutów w stosunku do pana prezydenta Wałęsy czy w stosunku do pana prezydenta Kwaśniewskiego z racji takich czy innych ich związków ze Służbą Bezpieczeństwa przed 1989 rokiem. Miałem do nich zastrzeżenia natury politycznej w czasie, gdy sprawowali funkcje publiczne. No, a oni chcieliby za wszelką cenę, żeby na ich życiorysie nie było żadnej rysy. No to takie proste nie jest. Dzisiaj wywracanie dobrze funkcjonującego Instytutu Naukowego, jakim jest Instytut Pamięci Narodowej, tworzenie nowej ustawy, pozbawianie historyków możliwości swobodnego prowadzenia badań naukowych, tylko i wyłącznie dlatego, żeby spełnić oczekiwania polityczne nawet dwóch bardzo ważnych i z punktu widzenia funkcji, jakie pełnili w państwie wysoko postawionych i zasłużonych polityków, no bądź co dwaj byli prezydenci, no wydaje mi się niezwykle niestosowne. po to jest prawo, po to są instytucje naukowe, aby mogły swoje badania prowadzić niezależnie.
Oczywiście, tak, panie profesorze, panie, przepraszam, panie pośle, to jest tak, że jeżeli jakaś książka się komuś nie podoba, to powinna odpowiadać temu inna publikacja, która by ewentualnie prostowała pewne rzeczy, które komuś wydają się nie do końca udokumentowane albo sprawdzone czy prawdziwe. Natomiast celowanie w instytut za pomocą ustawy wyraźnie pokazuje, że no, to jest próba ukręcenia głowy.
Ma ojciec rację. Natomiast mogę powiedzieć rzecz następującą, że proszę zwrócić uwagę, badania naukowe i publikacje pracowników IPN-u nie wywołują żadnych najczęściej albo bardzo nieliczne, marginalne, negatywne recenzje wśród innych naukowców. Wręcz odwrotnie. A ja śledzę literaturę naukową. Najczęściej są one w sposób bardzo pozytywny opisywane i recenzowane. Natomiast spotykają się z miażdżącą krytyką polityków, którzy uważają, że to jest uderzenie w ich polityczne interesy. No, tak chętnie często politycy mówią o niezawisłości sędziowskiej. Jak się okazuje, tak jak w świecie prawnym to się podkreśla i chciałoby, żeby te sądy były niezawisłe, tak w świecie nauki politycy chcieliby, aby naukowcy byli dyspozycyjni wobec ich oczekiwań. Jak widać, można dzisiaj napisać, nie wiem, o prezydencie Wałęsie książkę, ale musi to być książka hagiograficzna, czy o prezydencie Kwaśniewskim. No, to by była jakaś zła praktyka. To by było nawiązanie do okresów rządów totalitarnych, kiedy rzeczywiście świat nauki w dużej części także był uwikłany w różnego rodzaju polityczne uzależnienia. Niektórych tematów nie można było badać. Inne można było badać w ograniczony sposób albo tylko poprzez takie, a nie inne opisywanie rzeczywistości. To jest praktyka zła i nie powinniśmy do niej wracać. Żałuję, że Platforma Obywatelska za wszelką cenę stara się wciągać naukowców, wciągać naukę w orbitę kłótni i sporów politycznych. Niedawno premier Tusk mówił, że wypowiada wojnę Prawu i Sprawiedliwości. Jak widać, premier Tusk chce wypowiadać wojnę każdemu, kto działa, czy podejmuje różnego rodzaju wysiłki, które nie są po myśli i zgodne z oczekiwaniami jego ekipy rządzącej. Tak, często było atakowane i niewygodne. Radio Maryja, są niewygodni określeni politycy, jest niewygodny Instytut Pamięci Narodowej. Jak ktoś jest niewygodny,
nikt,
to wtedy go
trzeba
za wszelką cenę. Tak, nikt, to trzeba go za wszelką cenę zwalczać, zmieniać ustawy, utrudniać życie, prawda, chociażby w KOP. Tak samo. Zmienia się ustawę tylko i wyłącznie po to, żeby utrudniać funkcjonowanie dobrze funkcjonującej instytucji finansowej. Jest IPN nie jest pomyślny, no to tak samo zmieńmy tą ustawę tak, aby albo przejąć kontrolę nad IPN-em, albo ograniczyć jego możliwości działania. To jest niestety praktyka no, trącająca o takie zwyczaje z systemu komunistycznego, gdzie ręcznie starano się kierować nauką.
Panie doktorze, panie pośle, zwykła większość w parlamencie będzie mogła odwołać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. To wskazuje na to, że po prostu ten, kto ma większość w Sejmie, ten ma rację i ten decyduje o przerwaniu kadencji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej albo powołuje nowego na jego miejsce.
No, to jest bardzo zły sygnał, ponieważ tak było do tej pory, że prezes był wybierany większością 3/5 głosów, a więc trzeba było de facto porozumienia większości ugrupowań w parlamencie, a nie tylko zwykłej większości koalicyjnej, aby prezes był wybrany. Przypomnę, że obecnego prezesa wybrano głosami wszystkich ugrupowań z wyjątkiem SRD. Przypomnę, że był on raczej związany ze środowiskiem krakowskiej Platformy Obywatelskiej, a nie PiS, jeżeli już byśmy rozpatrywali jego towarzyskie pewne kontakty na gruncie politycznym, bo nie był czynnym politykiem, ale z tamtym środowiskiem, co nie jest tajemnicą, utrzymywał relacje. To biorąc to pod uwagę, gwarantowały te zapisy, że trzeba było szukać człowieka o jakimś takim szerszym spektrum uznania go za pewien autorytet w sprawach naukowych. Natomiast obecnie chce Platforma Obywatelska, aby to był ktoś, kogo wskaże większość, w tym wypadku większość pewnie Platformy i być może PSL-u, bo pytałem się kolegów z PSL-u, to nikt z nimi na razie nie rozmawiał na ten temat, więc jest tutaj jakaś szansa, żeby może te pomysły wybić Platformie z głowy, no zobaczymy. To już różnie bywało w tych kontaktach koalicyjnych także. Natomiast sposób jest taki, żeby dobrać się, mówiąc wprost, do możliwości ręcznego sterowania i zmiany, jak się nie podoba jakiś prezes Instytutu Pamięci Narodowej, według swoich upodobań. Bo ten, nawet jak był poparty przez Platformę, przestał spełniać jej oczekiwania, już jest zły, trzeba teraz szukać następnego.
Panie pośle, CBA i Mariusz Kamiński i tak dalej, te sprawy związane z zamachem Platformy na niezależność tej instytucji, Najwyższa Izba Kontroli, tu próby zmian po to, żeby poddać NIK jeszcze większej po prostu zależności od różnych instytucji, IPN teraz, to kolejne etapy zawłaszczania państwa przez Platformę.
Tak, dokładnie tak. To jest nic innego jak tworzenie podstaw państwa totalitarnego, czyli takiego, gdzie nie ma w zasadzie instytucji, które byłyby instytucjami, nad którymi kontroli nie sprawowałaby jedna siła polityczna. I nawet jeżeli takie instytucje były, to dokonuje się takich zmian w przepisach, żeby można było jak najszybciej instytucje to zacząć kontrolować, tak żeby wszystko było pod wpływami jednego środowiska politycznego. To nic innego jak stworzenie podstaw państwa totalitarnego, to stworzenie takiego systemu politycznego, gdzie tylko jedna słuszna racja rządzącej partii decyduje i nawet jak te plany zostaną zrealizowane, to pisać w historii o tym, jak było, chciałaby Platforma Obywatelska, żeby nie można było swobodnie, bo to ich człowiek ma czuwać nad tym, aby linia słuszna rządu zyskała także uznanie i pozytywną ocenę historii. To jest najgorsza z możliwych praktyk i nie boję się użyć tutaj tego słowa praktyka totalitarna.
Panie pośle, jeszcze jedno pytanie, trochę właściwie odbiegające od tego, o czym tutaj mówimy, ale pozytywny sygnał ze strony Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ocena z religii powinna być wpisywana do średniej ocen, wliczana do średniej ocen na świadectwie.
Tak, to jest rzeczywiście sygnał pozytywny. Ja byłem dosyć spokojny akurat ten werdykt w Trybunale, bo wydawało mi się, że już większego absurdu jak ta skarga, którą SLD złożyło, to chyba nie można sobie wyobrazić. No bo proszę spojrzeć na to od pewnej logiki. Jeżeli ktoś uczestniczy w zajęciach o charakterze fakultatywnym, nieobowiązkowym, tak jak jest w przypadku religii, to ma prawo, aby z takich zajęć otrzymać ocenę. Tak jest w przypadku religii i wielu innych przedmiotów, które nie są obligatoryjne. Jeżeli ktoś natomiast taką ocenę otrzyma, to oczywiście naturalną konsekwencją tego jest to, iż ma prawo tą ocenę mieć na swoim świadectwie, ponieważ jest ona dowodem takiej czy innej, mniejszej lub większej pracy, którą w uzyskanie tej oceny włożył. W związku z tym nie mogło chyba być w tej sprawie innego wyroku, no bo przecież nic innego jak spełnienie prostego, logicznego kierunku działania w sprawach tych ocen nie mogło być. Cieszę się, że tak się ta sprawa zakończyła. Mam nadzieję, że to chociaż odrobinkę ostudzi to, co tak mocno lewica walczyła. Jest jeszcze inny dzisiaj, myślę, że pozytywny sygnał. Sejm przyjął uchwałę, która staje w obronie krzyża i która z kolei krytycznie odnosi się do tej uchwały, czy tej wyroku, przepraszam, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co też w pewien sposób jest jakąś naszą odpowiedzią na innego rodzaju absurdalne rzeczy, które dzieją się obecnie w Europie, a dotyczą spraw związanych z szeroko rozumianą symboliką chrześcijańską i z takim odpowiednim pojmowaniem współodpowiedzialności religii, ludzi wierzących za to, co dzieje się w naszej ojczyzny czy w całej Europie.
Przeciwko tej uchwale głosowało tylko 40 posłów i to najprawdopodobniej właśnie związanych z SLD.
Tak, dokładnie, to byli posłowie lewicy. W związku z tym można powiedzieć, że w tej materii istnieje bardzo szeroki pewien front ludzi, którzy no, może nie zawsze z odpowiednią wrażliwością do wszelkich kwestii podchodzą, ale jak chodzi o już takie sprawy naprawdę zasadnicze i fundamentalne, to przynajmniej tutaj rozumieją pewien problem.
Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem posłem, doktorem Zbigniewem Giżyńskim.